A naszym gościem teraz jest Marcin Rej, dziennikarz, który kilka dni temu zupełnie niespodziewanie, pewnie dla samego siebie, wrócił na czołówki mediów, przynajmniej po stronie prawej, wrócił z powodu oskarżeń i wymagań Fundacji Otwarty Dialog.
Dziękuję za nazwanie mnie dziennikarzy. Uważam się głównie za blogera tak naprawdę. I rzeczywiście, no sobie powiedzmy, wróciłem. Mediów prawicowych, no na razie tak, natomiast uważam, że jakby problem, który mnie dotyka, jest ilustracją problemu ogólnego i byłoby mi bardzo miło, gdyby również media innych orientacji zechciały się tym zainteresować, bo wydaje mi się, że to nie jest temat prawica kontra ktoś, tylko to jest temat o wolności słowa i to nawet wydaje mi się, że gdybym był lewicowy, to by był tak samo do obrony.
Oczywiście. To powiedzmy, na czym polegają oskarżenia i jakie są wymagania państwa tworzących Fundację Kramków?
No więc
otwarty dialog.
Tak, to znaczy no, aktualnie sytuacja jest taka, że jeszcze nie mam pozwu, prawda? Dostałem natomiast wezwania przedsądowe i dostałem jeszcze w ramach złośliwości, dostałem dwa, żeby mieć takie same, ale od dwóch różnych osób, no, żeby było bardziej skomplikowane. W samych wezwaniach tak naprawdę jest, nie ma do końca jeszcze postawionych tez, które mogłyby być podstawą tych pozwów. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli te pozwy przyjdą, mam nadzieję, że nie.
Ale powiedzmy, czego się domagają.
Domagają się, żebym się samocenzurował, czyli żebym zlikwidował wszystkie wpisy, które zrobiłem na ich temat. To po pierwsze. Po drugie, domagają się, żebym opublikował narzucony przez nich tekst przeprosin, który to tekst jest całkowicie nie do przyjęcia. I domagają się, żebym od razu wpłacił 500 tysięcy złotych, plus w tym drugim wezwaniu jeszcze 50 tysięcy, czyli razem 550, no to jest w końcu więcej niż 500 000 złotych. Z kwota, której nie przewiduje zarobić do końca swojego życia.
To teraz powiedzmy, jakąż zbrodnię pan popełnił.
Więc no nie popełniłem żadnej zbrodni.
W opinii wnioskodawców, no bo...
Tak jest. No ja zająłem się Fundacją Otwartą Dialog i powziąłem daleko idące wątpliwości, między innymi co do ich źródeł finansowania. Finansowania, jak się okazało, tak naprawdę przez jedną rodzinę, powiedzmy, która prowadzi dosyć duży biznes na Krymie, z której wywodzi się pani prezes Fundacji Otwarty Dialog, pani Ludmiła Kozłowska, więc chodzi tutaj o konglomerat biznesowy prowadzony przez jej brata Petra Kozłowskiego w Sewastopolu. No i zbudziło to dosyć poważne wątpliwości, które opisałem na podstawie dostępnych źródeł w 150-stronicowym raporcie,
Fundacja
który opublikowałem na swoim blogu. No i fundacja, ponieważ dla nich to jest bardzo krępujące, no jak również nie zgadzają się z moimi wnioskami, no chciałaby mnie bardzo uciszyć, a właściwie steroryzować.
Nie zgadzają się z wnioskami, czy nie zgadzają się z faktami, które pan opublikował?
Oni nie zgadzają się ze wszystkim. Uważają, że się mylę, prawda, że jest w ogóle inaczej. Natomiast ja uważam, że ich odpowiedzi na źródła, które przytaczam, bo w moim raporcie jest 800 odesłań do źródeł dostępnych. Oni to generalnie uważają, że to wszystko jest jakaś inscenizacja, wszystkie te źródła są nieprawdziwe i tak dalej. No nie sposób się z tym zgodzić. Natomiast no, chcę też powiedzieć, że jeżeli będzie sprawa sądowa, to będziemy o tym rozmawiać w sądzie i to będzie bardzo długo trwało. I będziemy po prostu to rozkładać na czynniki pierwsze, punkt po punkcie. A ja nadal uważam, że mam rację i myślę, że tak naprawdę Fundacja Otwarty Dialog atakuje mnie w sposób tak mocny, ponieważ też wiedzą, że jednak jest tutaj coś na rzeczy i myślę, że przemyślą w końcu, że nie jest w ich interesie, żeby pójść jeszcze głębiej.
O Fundacji Otwarty Dialog, młodzi, sympatyczni ludzie, którzy również przychodzili, obawiam się, że również do tego studia, po to, by porozmawiać o pomocy Polaków dla Ukrainy, którą wówczas, jak twierdzili, koordynują. Myśmy w mediach bardzo chętnie takich ludzi wspierali, takim ludziom pomagali, namawialiśmy również naszych słuchaczy do tego, by jakoś tą pomoc kierować na Ukrainę. W ostatnich latach państwo, którzy tworzą tą fundację, pomagają ruchom, które chcą obalić istniejący rząd.
I to jest rzeczywiście, znaczy powiem tak, posiadać poglądy, no w końcu to jest fundacja, która działa w Polsce, więc posiadać poglądy polityczne i nawet oddziaływać politycznie każdemu wolno, prawda? No żyjemy w wolnym kraju, wbrew temu, co zresztą twierdzą właśnie akurat. Uważają, że to już przestaje być wolny kraj, uważają, że nadal. W związku z czym powinniśmy po prostu po dobroci pozwolić ludziom być opozycyjni w Polsce, no jak najbardziej, prawda? Natomiast ja uważam tak.
No ale nie wiem, czy powinniśmy pozwolić na wezwania do organizowania Majdanu, bo to jest...
Znaczy, można, się... Ja może powiem coś może trochę paradoksalnego, ale no powiedzmy, w dojrzałych demokracjach, do których ja zaliczam Polskę i to podkreślam, istnienie ekstremistów jest rzeczą normalną. Proszę sobie zobaczyć, że nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Ameryce i tak dalej. Na przykład są anarchiści. No anarchiści, prawda, wiadomo, mają swoje ideologie i likwidację państwa, bo uważają, że ludzkość może być zorganizowana bez państwa. To jest to. I za samo bycie anarchistą nikogo się nie zamyka w normalnym, wolnym kraju do więzienia. Prawda? Dopiero jeżeli sięgnie po jakieś metody, prawda, tylko zresztą współcześni anarchiści w zasadzie nie robią. Więc uważam w takim razie, że jeżeli jakieś ugrupowanie polityczne lub środowisko, do którego się na przykład pan Bartosz Kramek ewidentnie zalicza, no uważa, że należy sięgać po metody nieposłuszeństwa obywatelskiego, to za samo mówienie tego, no nie powinny go spotykać jakieś po prostu potworne konsekwencje wcale, prawda? Dobrze, to jest jedna rzecz. Natomiast jest inna sprawa. Jeżeli to jest finansowane z zagranicy, to powstaje pewne pytanie. I teraz dosyć jest obiegowy, często spotykany pogląd, że finansowania działalności politycznej, wewnętrznej, polskiej, z zagranicy nie powinno być w ogóle. To jest częsty pogląd, prawda? Mówi się o fundacjach niemieckich, które są powiązane z niemieckimi partiami politycznymi. Można wymienić wiele innych przykładów.
Zgadzamy się chociażby dlatego, by osoba, znaczy właśnie, która jako przedstawiciel polskiej opinii publicznej, reprezentował polską opinię publiczną, a nie zachodnią, bo ćwiczyliśmy już to chociażby w końcówce XVIII
roku. A ja to wprowadziłem ten temat, właśnie jestem ciekawy, czy pan redaktor będzie z tych, którzy tak uważają. Otóż ja mam pogląd akurat inny. To znaczy ja uważam, że finansowanie działalności politycznej z zagranicy jest dopuszczalne, ale pod bardzo określonymi warunkami, które chciałbym przedstawić. To finansowanie musi być transparentne. Dlaczego uważam, że to jest dopuszczalne? Po pierwsze z realizmu, ponieważ uważam, że to jest nieuniknione. To się i tak będzie działo. To się nazywa soft power i to się dzieje wszędzie w Europie i na świecie też. Poszczególne kraje oddziałują na siebie nawzajem. To jest element dyplomacji, prawda? Proszę zauważyć, że Polska to uprawia. Na przykład na różne sposoby Polska wspiera opozycję na przykład na Białorusi. W moim przekonaniu Polska powinna wspierać, również finansowo, chociaż jest to trudne i trzeba dobrać kogo, ale opozycję w Rosji. Więc coś za coś. Jeżeli chcemy coś, że tak powiem, eksportować, to musimy być gotowi na import. Ale... Aha, no i na przykład obalając komuny, Solidarność korzystała z pieniędzy amerykańskich. No korzystała? Ja uważam, że bardzo dobrze. Więc z drugiej strony nie może to być mroczne. To znaczy... Tutaj powinna być transparentność totalna. Przykład współczesny. Znam zajmującą się walką z dezinformacją rosyjską, bardzo podobającą mi się fundację, która działa w Czechach. W Czechach prezydent Zeman niestety jest umoczony w kontakty z Putinem dość głęboko, więc ta fundacja mocno zwalcza prezydenta czeskiego. I oczywiście jest na tej samej zasadzie krytykowana, prawda, jesteśmy Czechami, nie wolno brać pieniędzy, a biorą pieniędzy od Brytyjczyków, którzy mają fundusze na walkę z dezinformacją rosyjską, od różnych niemieckich fundacji, jak najbardziej, biorą, ale są transparentni do samego spodu. Nawet konto bankowe na bieżąco jest w internecie. Ja raz pojechałem do nich, prawda, zdaje się, że mi taksówkę zafundowali w Pradze. Sprawdzałem, taksówka dla Marcina Reja jest online. Wtedy rozumiem, wszystko jest. Prawda? CV każdego pracownika, nawet jakiejś asystentki, która tam jest, jest wyświetlone na stronie. No wszystko. Wtedy można. No powiem zresztą, że na przykład wiele fundacji innych, prawda, których nie traktuję jako, powiedzmy, niepokojących w Polsce, nie ma takiej transparentności. To, co widziałem w Czechach, to jest jakiś rekord, ale to jest ideał, do którego należy dążyć. I wtedy jest okej. Prawda? Natomiast, jeżeli Fundacja Otwarty Dialog, która budziła niepokój, żeby to było ciekawsze gazety, na przykład środowisk, powiedzmy, innych mediów, na przykład Gazety Wyborczej i tak dalej, od pewnego czasu, dłuższego niż mój, bo ja kiedyś z nimi nawet współpracowałem, by się nie zorientowałem, przyznaję się. Jeżeli w swoim czasie Fundacja Otwarty Dialog pytana, jakie są wasze źródła finansowania, odpowiadała o tym, że no na przykład Fundacja Garry Kasparowa, znanego szachisty rosyjskiego, który jest opozycyjny, który mieszka w Stanach i tak dalej. No dobrze, tylko że potem, jak dużo później Fundacja Otwarty Dialog po innych sytuacjach wreszcie opublikowała tabelki ze swoimi darczyńcami, to Garry Kasparow jest gdzieś na końcu tej tabelki. On tam paręnaście tysięcy złotych w przeliczeniu, jak dobrze pamiętam, jeżeli może mniej, może trochę więcej, ale jest marginalnym darczyńcą, oni wymieniali tylko jego. A gdzie na oko 5 milionów od rodziny Kozłowskich.
No to skąd się wzięły?
Więc to jest problem. A potem jak...
Skąd rodzina Kozłowskich miała 5 milionów, żeby wpłacić na działalność fundacji?
Bo prowadzą całkiem spory biznes od ładnych paru lat. Biznes, który w mojej ocenie zresztą jest kontrowersyjny.
To jest biznes zbrojniówka rosyjska, tak?
Nie. No nie do końca. To bardziej są nieruchomości na sprywatyzowanym zakładzie, przejętym, powiedzmy, upadającym zakładzie w Sewastopolu, który był za czasów Związku Radzieckiego kooperantem oczywiście kompleksu zbrojeniowego rosyjskiego. Nie sądzę, żeby w tym przedsięwzięciu przejęcia tego zakładu chodziło o tą produkcję, chodziło bardziej o te nieruchomości atrakcyjne. I z tego głównie żyją. No chcę powiedzieć, że... Bo trochę się przesadza też. To jest aspekt, który jest taki szokujący, bo faktycznie no, mają te dostawy do rosyjskich stoczni marynarki wojennej, ale to jest działalność, która u nich jest... No nie powinna jej być, moim zdaniem. Natomiast to nie jest podstawa ich biznesu wcale, prawda? To znaczy ten cały, to co zarabiają na tych stoczniach darczyńcy Fundacji Otwarty Dialog, to jest mniej niż budżet samej Fundacji Otwarty Dialog, która przecież jest tylko jedną z wielu odnóg tego konglomeratu, więc zachowajmy też właściwą proporcję, prawda? To nie jest tak, że po prostu oni...
A jakie korzyści ten konglomerat wyciąga z prowadzenia tej fundacji w Polsce? Po co to robią?
W każdym razie, co chciałem dopowiedzieć, jak patrzę na schemat organizacyjny, prawda, który próbowałem sobie rozrysować, prawda, z tej mgławicy no, kilkudziesięciu spółek kontrolowanych przez kilkanaście osób na różne sposoby, to jest tak naplątane, to przypomina, przepraszam, schemat, nie wiem, to jest jakaś pajęczyna, jakaś sałata taka, po prostu to jest, bardzo trudno było mi to narysować, żeby się po prostu kreski nie krzyżowały, żeby ktoś to zrozumiał. To nie jest normalna struktura biznesowa, to nie jest ani holding, prawda, który w miarę hierarchiczny, nie jest jakaś struktura matrycowa, to po prostu tam są pętle, prawda, trójkąt buchacza, przy tym to jest pikuś. Te spółki się posiadają nawzajem. I jeżeli coś takiego, tak dziwnego, co każdy księgowy to otworzy i mówi, Jezus Maria, co to jest, prawda, jeżeli coś takiego uczestniczy w życiu politycznym, to tu mamy problem. Dopiero tu. Takie podmioty...
A jest pan w stanie ocenić na przykład roczne obroty tego koncernu?
Nie. Oczywiście, że nie, ponieważ cóż, no my, co my znamy?
Żeby chociaż ocenić, ile to jest 5 milionów polskich złotych w skali działania tej firmy.
6 z hakiem na podstawie zrobienia po prostu sumy z sprawozdań rocznych Fundacji Otwarty Dialog, które opublikowali na swojej stronie internetowej.
Ale dalej nie wiemy, czy to jest promil, fragment procenta działalności.
Dlatego pojęcia nie mamy, bo to już by wymagało, to by trzeba pojechać na Krym, po prostu grzebać ich księgowości, co jest z ewidentnych względów niemożliwe, prawda? Poza tym no, widać wyraźnie, że powiedzmy jest obieg powiedzmy zarejestrowanych firm, ale ponieważ no, system kontroli pomiędzy tymi firmami bardzo często jest poprzez tak zwane związki personalne, czyli to powiedzmy ten sam członek rodziny lub dawny menedżer, prawda, czasami spokrewniony, czasami nie. No, niektóre firmy są osobno i są złączone tym, tylko że po prostu ci sami ludzie tam są, a na przykład nie mają związku kapitałowego, więc to ktoś mi musiał zrobić, ale przede wszystkim jest to niemożliwe, bo to jest na okupowanym przez Rosję Krymie. No, bardzo głęboki audyt, który byłby wyjątkowo skomplikowany.
Prawda? A jaki ma stosunek wobec tego... Nie... Fundacja Otwarty Dialog do faktu okupacji Krymu przez Rosję?
Fundacja Otwarty Dialog w Polsce ma do okupacji Krymu stosunek jednoznacznie negatywny. I cały czas na tym to polega, że Fundacja Otwarty Dialog w całym swoim dyskursie, ja tego nie podważam, w całym swoim dyskursie jest antykremlowska, proukraińska, broni praw na przykład więźniów ukraińskich pojmanych i porwanych do Rosji. Mm-hmm. I to powoduje, ta działalność jest, była, i to powoduje, no państwo ich zapraszali, a ja z nimi współpracowałem po prostu, bo ja jednak nie miałem też zwyczaju po prostu, że od razu zacząłem prześwietlać głęboko każdego, który do mnie podchodzi. No, no. Działalność wyglądała przyzwoicie, prawda? No, dobry kolega, na przykład Wojtek Mucha, no, po Majdanie chodził w kamizelkach, które oni dostarczali. A oni nie sprowadzali żadnej broni do Polski, wręcz przeciwnie. Więc sprawa jest ani biała, ani czarna, tylko jest szara. A problem polega na tym, że w podmiocie, który angażuje się tak głęboko i dość radykalnie jednak w życie polityczne, nie może być tak, że jest szaro, ma być biało, czyściutko.
No słusznie, no słusznie. I to próbę wyświetlenia tego, jak to wygląda naprawdę, przypłacił pan jak na razie groźbami sądowymi na sumę ponad 500 000 zł.
I tu jest kolejny aspekt, mianowicie oni się trochę zachowują, bym powiedział, jak Adam Michnik w swoim czasie. Każdy, który powie krzywe słowo na jego temat, ląduje w sądzie. Tak trochę było, prawda? I oni mają właśnie taki zwyczaj, to znaczy roztaczają, jakby to powiedzieć, zwykle, prawda, w ruchach oddolnych, obywatelskich, czy chociażby pozarządowych, panuje w miarę luźna atmosfera. Znaczy ludzie są jakoś sympatyczni. Natomiast oczywiście wiem, co będzie pisane, prawda, że ja mam urazy osobiste. To nie o to chodzi. To chodzi o pewną intuicję, żeby po prostu wyczuć, co jest. Wszyscy tak funkcjonujemy. Jeżeli z nich jest, bije taki korporacyjny chłód, który jest bardzo nietypowy. I to jest coś, co w całym środowisku zajmującym się sprawą Ukrainy od dłuższego czasu niepokoiło. Aż wreszcie ktoś się wgryzł i postanowił sprawdzić, dlaczego tak czuje. I na tym polega problem. Na początku, prawda? Rzeczywiście jest tak, że oni stosują właśnie na przykład tą metodę straszenia sądem każdego, który ich krytykuje.
Ale pan się nie boi.
No, powiem, nie boję się, no ale z drugiej strony proszę zrozumieć, że jak się dostaje kwit, że się ma zapłacić za 7 dni 550 000 zł, to robi wrażenie na mnie. Ja jestem dosyć gruboskórny, ale no nie będę się tutaj uzewnętrzniał, powiedzmy, ale proszę sobie wyobrazić, jaka jest atmosfera w domu z moją żoną, prawda?
To prawda, ale oczywiście czeka pan na proces i na otworzenie ksiąg, no bo w sądzie trzeba będzie mówić prawdę.
No, oczywiście. I w sądzie będzie trzeba mówić prawdę. I teraz tak.
Będzie to sąd, możemy też założyć, że będzie dość mocno komentowany ten proces. I
będzie,
pytanie, czy to
będzie.
Się Fundacji Otwarty Dialog opłaca takie otwarte dialogowanie na temat ich źródeł przychodów, celów, wykształcenia, posiadania tego kapitału.
Znaczy, ja się tej dyskusji, która moim zdaniem nie będzie na korzyść Fundacji Otwarty Dialog, ale to jest moje zdanie, absolutnie nie boję, aczkolwiek oczywiście nie mam żadnej ochoty na włożenie się po sądach, prawda? Bardzo bym chciał, żeby do tego nie doszło, po prostu względów życiowych, bardzo męczące. Natomiast oczywiście, że się tego nie boję, tym bardziej się nie boję, że mam taką postawę do swojej działalności, że ja nie jestem doskonały, prawda? Raport jest duży, może za duży. Popełniłem kilka pomyłek w tym raporcie, ale nie uważam, żeby to były pomyłki zasadnicze. One są oczywiście pompowane do wyolbrzymienia, żeby pokazać, jak bardzo jestem niewiarygodny, bo pomyliłem dwie spółki albo, nie wiem, kogoś, jakiegoś teścia nazwałem zięciem. A to nie o to chodzi w stosunku do zasadniczych pytań, które tam są. Po prostu zdarzyły mi się jakieś potknięcia. Dobrze, no, każdemu się zdarzają. Ale ja podchodzę do tego na pewnym luzie. To znaczy już to też w swojej publicystyce wcześniejszej pokazałem. Jak ja się mylę, to ja się do tego po prostu przyznaję i uważam, że korona człowiekowi nie spada.
Najprostsza taktyka.
Tak mnie mama wychowała po prostu, no, skrewiłeś to, przeproś, no i po prostu, no. Więc jeżeli mi zostaną wykazane, prawda, pomyłki, to proszę bardzo. Natomiast jestem głęboko przekonany, że moje pomyłki nie są warte 500 000 zł, no.
Marcin Rej, dziennikarz z Krakowa, który opisał na stronie Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Można tam ten raport ciągle znaleźć.
Jak najbardziej, bo nie ustępuje z żadnymi żądaniami cenzury.
Sami się możecie państwo przekonać, w jaki sposób działa i czym jest Fundacja Otwarty Dialog, a my czekamy na otwarty dialog na temat otwartego dialogu w polskim sądzie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy teraz pana profesora. Pan profesor Kazimierz Dadak również przyszedł do naszego studia. Dzień dobry, panie profesorze. Zanim rozpoczniemy rozmowę, musimy odegrać dżingiel, proszę pana. Taka tutaj jest procedura.